Witamy ponownie, to jest Wieczorynka Naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa, tylko w radiu UWM FM. Tematem dzisiejszej audycji jest rozpędzanie cząstek, między innymi to, co się robi w CERN-ie w Genewie, w jaki sposób te cząstki, strumienie cząstek są wytwarzane. Powiedziałem o takim podstawowym podziale akceleratorów na akceleratory liniowe, kołowe. Wspomniałem o linakach, akceleratorach liniowych, o cyklotronie, czyli akceleratorze, w którym cząstki naładowane rozpędzane są w połączonych polach elektrycznym i magnetycznym, sprzężonych ze sobą, w stałym polu magnetycznym i zmieniającym się w czasie polu elektrycznym. No i są jeszcze synchrotrony. No właśnie, synchrotrony to w sumie najbardziej zaawansowane akceleratory. Synchrotronem jest na przykład wielki zderzacz hadronów. To są z kolei, o ile w cyklotronach ta ścieżka rozpędzania cząstek naładowanych jest spiralą rozwijającą się w kierunku brzegu duantu, o tyle w synchrotronach mamy stały promień okręgu, po którym poruszają się cząstki, tylko że ich prędkość wzrasta na skutek tego, że na drodze tych cząstek są ustawione zarówno elementy przyspieszające, jak i elementy zaginające tor, czy magnesy przede wszystkim. Magnesy mogą być dwojakiego rodzaju, magnesy dipolowe, magnesy kwadrupolowe. Magnesy dipolowe odpowiedzialne są za uginanie toru wiązki cząstek naładowanych, natomiast magnesy kwadrupolowe odpowiedzialne są za ich ogniskowanie, czyli żeby, tak no, potocznie mówiąc, żeby wiązka nam się nie rozjeżdżała na boki. No i oczywiście to jest synchrotron ma najwięcej w gruncie rzeczy zalet w stosunku do tych pozostałych, ale z drugiej strony też są olbrzymie kłopoty techniczne, no bo jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i na przykład chodzi o to, że jeżeli już zaczynamy rozpędzać cząstki do ekstremalnie dużych energii, czyli takich energii, które powodują, że te wiązki zaczynają się poruszać z prędkościami bliskimi prędkościom światła, a takie wiązki mamy w CERN-ie, z takimi wiązkami pracuje się w CERN-ie, no to są prędkości rzędu 99% prędkości światła, co jak na cząstki obdarzone niezerową masą spoczynkową, to jest olbrzymia prędkość i olbrzymia energia, do której trzeba te wiązki rozpędzić, no to rodzą się problemy. Ograniczenia fizyczne wychodzą na wierzch, między innymi takie ograniczenie, że jeżeli ładunki poruszają się po krzywiźnie, czyli poruszają się z przyspieszeniem prostopadłym do toru ruchu, no to zaczynają emitować promieniowanie, gubią promieniowanie, czyli tak jak gdyby zaczynają przeciekać, jeżeli chodzi o energię. Jest to efekt, no niestety, ten efekt powoduje, że takie synchrotrony emitują promieniowanie, nazywane promieniowaniem synchrotronowym i dlatego podczas ich pracy nie wolno przebywać w ich pobliżu, bo tam jest wysoki poziom tego promieniowania. Także jest to jeden z czynników ograniczających maksymalną energię wiązek uzyskiwanych. No tym niemniej używamy tego, bo na razie nikt niczego lepszego nie wymyślił. Niewątpliwą zaletą synchrotronu w stosunku do akceleratora liniowego i do cyklotronu jest to, że właściwie mamy nieskończoną długość, czyli mamy ten komfort, że wiązkę możemy albo rozpędzać tak długo, jak potrzebujemy, tak długo, póki mamy pieniądze na opłacanie rachunków za prąd, w cudzysłowie oczywiście, kiedy chcemy się bawić. W CERN-ie wiązka protonowa w wielkim zderzaczu hadronów, jeżeli tam zostanie już wpuszczona, zostanie rozpędzona i wpuszczona, wiązka protonowa ma średnicę ułamka milimetra, czyli to jest naprawdę nawet nie ostrze igły i może w tej rurze synchrotronu krążyć kilkanaście godzin nawet. Protony są tak małe, tu mówimy o wiązkach, tak jak mówię, rzędu ułamka milimetra, ale to nawet jeżeli, to jest 10 do minus trzeciej metra średnica takiej wiązki. No dobrze, weźmy nawet ułamek milimetra, 10 do minus 4, 10 do minus 5 metra, ale pamiętajmy, że średnica protonów jest 10 do minus 15 metra, czyli miliard razy mniej. W związku z tym, nawet jeżeli mamy wiązkę protonową wpuszczoną do LHC i drugą wiązkę wpuszczoną przeciwbieżnie, czyli mamy dwie wiązki, które biegną na zderzenie czołowe, to i tak te zderzenia są ekstremalnie rzadkie, bo wymiary protonów są tak małe, że te wiązki przenikają niemalże przez siebie jak duchy. Oczywiście nie jest to zerowe prawdopodobieństwo, że te dwie wiązki przelecą przez siebie i żaden proton nie będzie oddziaływał, bo tych protonów tam trochę jest w tych wiązkach. Tym niemniej no, przelatują przez siebie przez większość czasu i dlatego mogą krążyć nawet całymi godzinami. To z jednej strony. No i to jest jeden z kolejny plus takich akceleratorów, że możemy tą wiązkę utrzymywać bardzo długo, co oczywiście wyprodukowanie takiej wiązki kosztuje, ale później, jeżeli możemy z niej długo korzystać, to ma swoją naprawdę bardzo dużą, jest bardzo wartościowe. No dobrze, i oczywiście później takie wiązki możemy używać nie tylko do zderzeń, ale możemy używać do innych badań, do napromieniowywania i tak dalej. Co ciekawe, jednym z ważniejszych problemów, jak się okazuje, w CERN-ie jest to, co z taką wiązką później zrobić. No bo skoro ona krąży, a ma olbrzymią energię zgromadzoną w sobie, to nie można tej wiązki tak po prostu, tej aparatury tak po prostu wyłączyć i pozwolić tej wiązce sobie wylecieć. To nie, no, to spowodowałoby uszkodzenie tych jakże delikatnych instrumentów. Może nie tyle delikatnych, co bardzo precyzyjnych instrumentów. Wiązka protonowa, oj, wiązka protonowa o takiej energii spowodowałaby szkody nieodwracalne. W związku z tym nie można tego tak po prostu sobie wyrzucić. I takie wiązki, jeżeli nie zostaną całkowicie wykorzystane do badań, nie zostaną, powiedzmy, zdepopulowane poprzez zderzenia i tak dalej, no to muszą być zrzucone do czegoś, co się nazywa w cudzysłowie śmietnikiem, czyli trzeba je skierować do takiej części toru, gdzie będzie można ich energię wyładować, w cudzysłowie, na zderzeniu z tarczą. A że to jest duża energia, no to mogliśmy się przekonać. Takie tarcze naprawdę robią po zderzeniach z wiązką protonową, przepracowaną nawet, robią niesamowite wrażenie. No dobrze, a o tym, co w CERN-ie planują, jakie akceleratory w budowie są, czy w planach są, o tym za chwilę.